Nie wierzę, że nie znasz takich dzieci. Wiesz, one kipią złością, z niego się właśnie wylewa. A ty jeszcze powiesz, o Kaziku, widzę, że się złościsz. Widzę, że dla ciebie to jest bardzo trudne.
Są trochę w takim trybie przetrwania, czyli dla nich już dzieje się tak dużo, tak tam w środku wrze i się gotuje i tam po prostu już, wiesz, bąbelki lecą takie.
Wiem, takie. I ty przychodzisz i mówisz, ojej, Piotrze, widzę twoją złość. No to ja mam jeszcze większą złość i mam ochotę spakować ci walizeczkę i wysłać cię. Niechaj pierwszy rzuci kamieniem ten, który nigdy nie użył sformułowania dzieci i ryby głosu nie mają, a może nie tyle użył, ale co nie słyszał. Teraz już nie tylko wiemy, że mają głos te dzieci.
Ale że warto też tego głosu słuchać.
Tak, i warto, żeby wybrzmiewał bardzo głośno. W kwestii radzenia sobie z emocjami, najczęściej słyszaną przeze mnie wskazówką, tutaj sobie zapisałem, żebym nie zapomniał, jaka jest przeze mnie najczęściej słyszana wskazówka, zaraz obok zarażaj spokojem.
Tak.
Jest było, nazywaj emocje.
No tak, mogłeś to słyszeć również od swojej żony.
I teraz mam kolejny zestaw pytań. Tylko co, kiedy dziecko wcale nie chce o tych emocjach rozmawiać?
Warto, myślę, dalej próbować.
A czy to jest jakiś niezbędny składnik wychowania?
Zaczynasz z grubego kalibru. Bo wiesz co, ja sobie myślę o tym, że...
Muzycy by powiedzieli z wysokiego C.
Z wysokiego C. W rodzicielstwie nie mamy jakiejś checklisty, nie? Że trzeba to.
Powinniśmy mieć.
No byłoby łatwiej.
Powinniśmy z paczką Pampersów, melisą i dostać checklistę z porodówki.
Tak, lista to
do. Chyba, że ktoś rodzi w domu, no to listonosznik przyniesie.
No nie mamy takiej listy, bo też dzieci to nie roboty. Więc to nie jest tak, że wszyscy mamy wgrane to samo oprogramowanie i jest ta sama obsługa. Więc nie powiedziałabym, że jest to jakiś niezbędny składnik wychowania, ale na pewno z wiedzy, którą my dzisiaj mamy, wiemy, że warto to robić, bo nazywanie tych emocji to jest taki kluczowy składnik, żeby dziecko w ogóle wiedziało, co się z nim dzieje. Wiesz, żeby radzić sobie z emocjami, to ja najpierw muszę wiedzieć, że te emocje we mnie są. Jak mam sobie radzić ze złością czy smutkiem, jeżeli ja nie wiem, że to, co teraz poczułam, to jest właśnie to. Więc to nazywanie emocji, ja bym powiedziała, że jest tak naprawdę czymś, co ma nam pomóc zrobić taki porządek w głowie dziecka. Trochę mu pomóc uporządkować to, co się z nim dzieje. Hej, czujesz teraz złość, to możemy coś wymyślić, żeby tą złość jakoś oswoić, żeby ona była mniejsza.
Okej, ale są takie dzieci, którym to gadanie nie pomaga. Nie wierzę, że nie znasz takich dzieci. Wiesz, one kipią złością, z niego się właśnie wylewa. A ty jeszcze powiesz, o Kaziku, widzę, że się złościsz. Widzę, że dla ciebie to jest bardzo trudne. No to...
Wiesz co, no, tu się nasuwa takie pytanie, czy im to nie pomaga?
No nie pomaga, bo dalej kipią tą złością jak mleko na gazie.
Ale może być tak, że to, że dalej kipią tą złością, to jest właśnie najlepsza oznaka tego, że to super działa. I tu w ogóle doszedłeś teraz...
Do końca tego odcinku, także dziękujemy.
Nie, do mega super kluczowej sprawy, że bardzo często jak rodzice słyszą tą radę, nazywaj emocje, to traktują to jako jakieś takie zaklęcie, taki wytrych, który ma natychmiast te dziecięce emocje zastopować. Czemu się śmiejesz? Ja mówię o poważnych sprawach.
Okej, ale muszę to powiedzieć. Oj, ale mnie jako tatę to nie przekonuje.
Chodzi mi o to, że kiedy dziecko usłyszy, widzę, że się złościsz, widzę, że jesteś wściekły, widzę, że jest ci ciężko, to może właśnie poczuć to, okej, to teraz ta moja mama, ten mój tata czują te moje emocje, akceptują je, więc mogę pokazać, ja już nie muszę się jakoś krygować, krępować, wstydzić, ja mogę pokazać wszystko, co czuję. I to mam na myśli, mówiąc, że to może właśnie być oznaka tego, że działa. Ale druga rzecz, której warto się przyjrzeć, jak mówisz o tym, że nie przekonuje cię.
Tak, nie przekonuje mnie to jako tatę. Oj, bardzo mnie to nie przekonuje jako tatę. Ale też bardzo mnie to nie przekonuje jako człowieka, no bo wyobrażam sobie taką sytuację. Człowieka, no dziecko też jest człowiek, tata też jest człowiekiem. Ale jako dorosłego człowieka mnie to nie przekonuje. Wyobrażam sobie taką sytuację, że ja jestem zdenerwowany, wręcz jestem wkurzony.
Żeby nie powiedzieć brzydko.
Ktoś komuś to nie przeszkadzało. I ty przychodzisz i mówisz, ojej, Piotrze, widzę twoją złość. No to ja mam jeszcze większą złość i mam ochotę spakować ci walizeczkę i wysłać cię...
W siną dal.
W Bieszczady, żebyś poszukała niedźwiedzi.
Tylko właśnie zobacz, ja mogę ci powiedzieć, Piotrze, widzę, że się złościsz.
No tak, i... ale ja mam 31 lat, nie musisz mi tłumaczyć, że czarne jest czarne, a białe jest białe. Ja nie potrzebuję w momencie, kiedy jestem zdenerwowany, żeby ktoś mi powiedział, że się złoszczę. No kurde, wiem, że się złoszczę.
Tak, ale ja też mogę to powiedzieć inaczej. Wiesz, że ten ton głosu też tu może grać kluczową rolę. Ja mogę powiedzieć, o kurde, serio jesteś teraz wściekły, to musiała być wielka sprawa, serio cię to wkurzyło, co? Wiesz, czyli tutaj też zobacz, że ważne będzie to nasze dostrojenie się do dziecka. Żebyśmy my właśnie nie traktowali tego, widzę, że się złościsz, widzę, że ci smutno. To musiała być dla ciebie niezwykle trudna sytuacja. Tak? No bo to faktycznie brzmi absurdalnie.
No taki farmazon.
Tak, ale jak my się dostroimy i to będzie takie prawdziwe i takie autentyczne, kurde, ciężko jest, nie? Jak takie coś się dzieje. Jezu, to się serio można zmartwić. To naprawdę robi się wtedy jakoś tak smutno człowiekowi, aż się chce płakać. To się robi bardziej prawdziwe. I może nie działać jak płachta na byka. Nie będzie wtedy działać, nie rób ze mnie głupka. Dalej ciężko cię przekonać.
Nie przekonuje mnie to.
No dobra, to idziemy dalej, bo... przyznam ci trochę racji.
No bo wyobraź sobie sytuację, że jakiś wiesiek odarł mnie na parkingu, jeszcze do mnie wyskoczył z pretensjami, że to ja. Mhm. Mieliśmy taką sytuację w życiu.
Mieliśmy.
Ja się gotuję wtedy, bo nie chodzi o to, że ktoś coś odarł, tylko że ktoś próbuje zrobić ze mnie debila. I nie mam większej płachty na byka na mnie, niż to ktoś próbuje zrobić ze mnie debila, kiedy wiem, że tak nie jest. No i ty w tym momencie do mnie podchodzisz i mówisz, widzę, że się zdenerwowałeś tą sytuacją. Mówię, no nie, kurwa, nie zdenerwowałem się, tylko odgrywam sobie spektakl teatralny mojego serdecznego przyjaciela, który widziałem 30 lat temu i on wtedy też się tak denerwował.
No okej, okay, no i myślisz sobie, że dzieci też tak będą się czuły, jak
no tak, no bo one mają inną skalę tych problemów, nie?
Przyznam ci odrobinkę racji, ale odrobinkę...
Teraz powinien mieć takie czarne okulary, nie? Kto jest boss?
Dlatego, że no, rzeczywiście będzie grupa dzieci, grupeczka dzieci, którym rzeczywiście to mówienie o emocjach w tej sytuacji nie będzie pomagać. Będzie, tak jak powiedziałeś, tą płachtą na byka.
Czekaj, właśnie wypchnęłaś mnie na margines, że ja jestem w takiej grupeńce ludzi, którym to nie pomoże?
Nie.
To ja już może pójdę, ja już pójdę, do widzenia.
Nie, no czekaj, jeszcze mi tu jesteś trochę potrzebny. Ale dlaczego tak jest? Dlatego, że rzeczywiście jakby ludzie też mają różną wrażliwość, różny temperament, różny układ nerwowy. No i ten temperament, ten układ nerwowy, to jest coś, z czym się rodzimy. Jakby nie takie oprogramowanie, które mamy wgrane, nawiązując do tego początku naszej dzisiejszej rozmowy.
Że jesteśmy robotami, ale oprogramowanie troszeczkę mamy wgrane.
Troszeczkę jednak
czyli
mamy wgrane.
Jeszcze 10 minut i dojdziemy do tego, że checklista jednak istnieje i się przyda.
Troszeczkę jednak coś tam mamy wgrane i na te składniki faktycznie jako rodzice nie mamy wpływu. No i teraz w zależności od tego temperamentu dziecka... No
tak, ja miałem takiego kolegę, który po prostu wybuchał 16 razy dziennie. Ja się śmiałem, że on... jest pod takim ciągłym prysznicem, z którego zamiast wody leci benzyna, a koło niego stoi gościu z zapalniczką i on się ciągle odpalał. Mają no taki właśnie. Temperament,
tak,
nie?
Tak.
A jak się już uspokoił, wiesz, on tam powrzeszczał, coś tam ten. Mówi, dobra, to o co chodziło. A nie, zdenerwowałem się, przepraszam. Ten, nie? Może chłop miał 35 lat, czy 6, nie? Wtedy.
No, nie zdążył się jeszcze nauczyć.
Albo miał taki temperament właśnie.
Albo miał taki temperament. I teraz będą dzieci z takim temperamentem, które rzeczywiście w chwili jakiejś trudnej dla siebie, kiedy te emocje biorą górę, są trochę w takim trybie przetrwania. Czyli dla nich już dzieje się tak dużo, tak tam w środku wrze i się gotuje i tam po prostu już, wiesz, bąbelki lecą takie...
Wiem, takie czaszka się
dźwiga. Może powinno być nie bąbelki, a iskry lecą.
Iskry.
Że rzeczywiście cokolwiek my zrobimy, jakieś słowa, które padają, to jest tak naprawdę kolejny bodziec, z którym to dziecko musi sobie poradzić. Czyli my tak naprawdę niechcący jeszcze bardziej dokładamy kolejną rzecz, którą to dziecko musi dźwignąć.
Hmm. Okej, okay. Czyli że... mamy wtedy nic nie robić? No on się tam gotuje, te bąbelki, iskierki
tak.
się dzieją, a my poczekam, popatrzę,
nie
cofnę kije
w
Wisły, nie będę dokładał. Tak, to powinniśmy zrobić?
Chcę powiedzieć, że to, że my się powstrzymujemy przed jakimś działaniem, nie znaczy, że my nic nie robimy. Nam się często wydaje, że jeżeli moje ciało, moja głowa popycha mnie do czegoś, tak? Ja chcę coś powiedzieć, ja chcę przytulić moje dziecko, a ono tego nie chce i ja muszę jakoś się zahamować, żeby tego nie robić, no to ja nic nie robię. Ale to bycie obok, to stworzenie tylko takiej przestrzeni i danie czasu też jest pewnym działaniem, często nawet najtrudniejszym, jakie mamy do zrobienia. Więc nie powiedziałabym, że mamy nic nie robić, ale mamy z takim dużym spokojem być obok. I to będzie oznaczało, że my na przykład czasami po prostu kucniemy z otwartymi ramionami i powiemy...
Nawet niejednokrotnie powiem teraz po śląsku, bo znajdujemy się na Śląsku, wyrwiesz fangę w twarz w takiej sytuacji, tak. Kiedy chcesz... stoisz z otwartymi ramionami.
Wtedy oczywiście gdzieś tam blokujemy ten cios, zatrzymujemy rękę, nie? To jakby nie, że przyjmujemy wszystko na klatę.
Twarz.
Nie. Ale rzeczywiście, że wiesz, że te emocje gdzieś tam buzują, to ja po prostu jestem. Jak moje dziecko poleci do pokoju, trzaśnie drzwiami, to ja zapytam, hej, mogę wejść? Nie! Okej, to jestem za drzwiami. Tak? I ja tam jestem. A za chwilę, hej, pamiętasz, że tu jestem? Czekam na ciebie, chcę ci pomóc. Czyli zobacz, ja nie dokładam, ale jednocześnie cały czas swoją taką postawą pokazuję taką swoją gotowość do tego, że chcę ci pomóc i jestem dla ciebie dostępna wtedy, kiedy już będziesz ty gotowy przyjąć tą moją pomoc.
Okej, czyli generalnie musimy być cierpliwi? Cierpliwi?
I jeszcze raz
cierpliwi. Powiedziałaś, że mogą na to zachowanie tych dzieci mogą wpływać różne naturalne czynniki. Temperament.
Takie wrodzone.
Takie wrodzone, tak. No nie naturalne, tylko wrodzone, o to mi chodziło. Ale czy my jako rodzice możemy ponosić jakąś winę za to, że nie nauczyliśmy tego dziecka na przykład komunikować tych swoich emocji?
Czyli winę,
może nie chcę teraz obarczyć winą ludzi,
rozumiem,
że to jest
rozumiem,
ich wina.
Czy tylko, może być to konsekwencja jakichś naszych
tak,
działań?
Tak, czy my mamy wpływ na to, no?
Tak, oczywiście. Jakby te wrodzone czynniki to jest jedno, no ale na dziecko wpływa też środowisko. Czyli między innymi my i to środowisko domowe.
W głównej mierze, tak?
W głównej mierze. Mam nadzieję, że dla większości dzieci to rodzice są
nasi słuchacze tylko tacy są. Ja to sprawdziłem w statystykach, to są sami fajni ludzie.
Wierzę, że skoro poświęcają czas na dokształcanie się. Wiesz co, myślę sobie tutaj o takich dwóch rzeczach. Jedna, że rzeczywiście tych rozmów o emocjach nie ma. Czyli my na co dzień nie rozmawiamy o emocjach, nie ma tego tematu w naszym domu, nie zastanawiamy się, jak się czuje bohater książki, nie wracam do domu i nie mówię, matko, jaki miałam dzisiaj ciężki dzień, naprawdę jest we mnie jakoś tak dużo takiej złości dzisiaj, takiej wściekłości, jak sobie z tym poradzić? Wiesz, nie ma tego i nagle, kiedy mojemu dziecku jest trudno, to ja nagle zaczynam.
A, czyli widzę, że Kazik jest zezłoszczony.
Tak, to przypomina mi się, mówili w internecie, że warto nazywać emocje, no to ja teraz.
Chodź, przeczytamy książkę, jak Kazik czuje złość, nie?
Tak, i w tym momencie to jest trochę tak, jak ja bym w momencie, w którym moje dziecko jest zestresowane, ja do niego jeszcze mówię po chińsku. Mówię językiem, którego ono nie zna, bo na co dzień ten język nie jest obecny w naszym domu.
No tak, to jest trochę tak, jak wziąć się za leczenie raka z perspektywy grobu. Już jest trochę za późno na to.
Boże, jaki gruby kaliber metafor. Tak, ale jeżeli chodzi też o te sytuacje, w których dzieci nie chcą rozmawiać o tych emocjach, w tych sytuacjach, kiedy jest tak trudno, to myślę sobie też o innym scenariuszu, trochę o drugiej skrajności, drugim biegunie. Czyli o tym, kiedy tych rozmów o emocjach w naszym domu jest za dużo.
No matko, no.
Czyli w zasadzie widzę, że okej, dobra, moje dziecko sobie jakoś kiepsko radzi z emocjami, to ja teraz muszę. Nie dokształcić, muszę je wytrenować, muszę je wyćwiczyć.
Czyli przywozi kurier 60 książek.
Dokładnie, u nas cała po prostu wieża książek o emocjach, historia o emocjach, wywiad o emocjach, jak czułeś się w przedszkolu, jaka emocja jest teraz w tobie.
Takie kółko, taka tarcza była, nie? Z emocjami.
Tak, zaznaczamy
książki.
Codziennie, jaka emocja jest teraz w tobie w tej chwili. I dziecko w tym momencie jest takie przeintelektualizowane, ale trudne słowo.
No, trudne.
Nie? Wiesz, jakby za dużo już, nie? No i ono po prostu wyraża swój sprzeciw. Dajcie mi spokój, ja chcę być dzieckiem, chcę być tutaj taki prawdziwy, a wy mi ciągle tymi książkowymi formułkami.
I tacy rodzice potem robią fikołka.
Pobądźcie ze mną.
No tak, tacy rodzice robią potem sobie fikołka, bo oni myślą, chciałam tutaj o emocjach, nie umiem go tego nauczyć, on jest jakiś, może nie, że wadliwy egzemplarz, ale
tak,
trudny egzemplarz,
nie da się.
No. Próbowała mi się nie da, nie?
Tak, tylko że we wszystkim jest potrzebny umiar, nie? Jakby nie możemy stracić jakby dziecka w tym wszystkim. Wiesz, nie mogą nam teraz te rodzicielskie wskazówki, którymi się otaczamy i do których mamy teraz taki łatwy dostęp, przyćmić dziecka, które mamy w domu. A to się niestety tak obserwuje, też w gabinecie bardzo często dzieje.
No tak właśnie chciałem powiedzieć, że i tak kończą u ciebie, bo się zatraca ten zdrowy rozsądek. Nie w jedną stronę i w drugą stronę, nie? Bo olewanie jest totalnie niefajne, ale też takie przeintelektualizowanie, jak to powiedziałaś.
I dziecka i siebie.
I dziecka i siebie w danym temacie też jest nie do końca, znaczy nie do końca, no jest niedobre po prostu, nie?
Żadna skrajność, nigdy, w żadnej dziedzinie.
A czy są jakieś takie lampki alarmowe, co powinno wzbudzić naszą czujność, jeżeli to dziecko nie potrafi przyjść do nas i powiedzieć nam, jestem zły, jest mi smutno. Czyli nie, mamy takiego przykładowego Kazika, który ma 5 lat. Widzisz, że coś się dzieje, ale on nie umie tego powiedzieć. Nie? I dla niego to jest może nie tyle obce uczucie, tylko też dziwne uczucie. Nie? W sensie on czuje, że coś jest z nim nie tak, on jest smutny, ale nie potrafi przyjść i powiedzieć, mamo, jestem smutny. Nie?
Wiesz,
miałem taką historię, nie z Frankiem, tylko z innym dzieckiem, ale zachowam tą prywatność, nie powiem z kim. Ale przyszło do mnie dziecko i powiedziało, że jest mu zimno w brzuchu. Jest mu zimno w brzuchu w środku. Ja mówię, stary, nie może być zimno w brzuchu, nie? Coś jest... Okazało się, że to dziecko się stresuje, bo byliśmy na placu zabaw i jego starszy brat, brat to był, tak? Wszedł na taki zamek, wiesz, liniowy. Aha. I on się tak stresował o tego brata, że po prostu mu ściskało ze stresu w brzuchu. A on przyszedł i powiedział, wujek, mi jest zimno w brzuch.
Wiesz co, ja sobie myślę, że to w ogóle było piękne. Dlatego, że zobacz, że to jest coś, co my tracimy.
Piękne to było, że ja wyłapałem, o co chodzi.
No to na pewno, jesteś wspaniałym wujkiem. Zobacz, że my, to, co my dorośli tracimy, to jest właśnie dosłownie to czucie emocji.
I frajdy z życia tracimy.
To też. Że jak my się pytamy, hej, gdzie Piotrek jest ten twój strach, jak ty czujesz strach, to są bardzo trudne pytania dla dorosłych. Pamiętasz, jak ja ci kiedyś powiedziałam o szczęce, czy czujesz napięcie w szczęce, to mi patrzyłeś, co? W ogóle jakby o czym ja do ciebie mówię, nie? Może twoje napięcie nie jest ulokowane w szczęce, może masz je w barkach, ale faktycznie my, dorośli, trochę tracimy czucie emocji, a emocje mieszkają w naszym ciele. Dzieci to mają bardzo naturalnie. I ja myślę sobie, że to, że nam komunikują to w taki sposób, to jest piękne. Czasami jeszcze faktycznie dzieci nie potrafią sobie tego połączyć, tak? Że czuję, że mi się zaciskają ręce, ale nie wiem, co to znaczy. Ale już są w stanie to wyłapać. I my je trochę uczymy tego, okej, to ciekawe, jaka to będzie emocja. To ciekawe, co to twoje ciało chce ci powiedzieć.
Kurde, żeby nie powiedzieć inaczej. No. To jest chyba... jeszcze trudniejsze niż wszystko inne, które dotychczas poruszyliśmy w tym podcaście. No bo statystycznie nasze pokolenie jest w czarnej dupie z emocjami.
Tak.
I to w takiej głębokiej i już się tam udomowiliśmy. I teraz skoro
jak nauczyć tego
my
dzieci...
nie potrafimy odczytać emocji, co się ze mną dzieje, to jak mamy to nauczyć dzieci, nie?
Wiesz,
na przykład, przykład naszego wspólnego znajomego, który po przeczytaniu właśnie wspomnianej książki, Kazik czuje złość, powiedział, że no stary, wiesz, ja dopiero zrozumiałem, że nie wszystko, co było dla mnie smutkiem, to jest też złość, nie?
Tak.
Mówię, na początku tak się, wiesz, zaśmiałem, nie? Mówię, no to dobrze, że cię książeczki dla 6-latków czy tam 5-latków edukują, ale teraz sobie myślę, że chyba muszę po tym nagraniu do niego zadzwonić i go przeprosić, że...
Wiesz co, ja myślę sobie, że w ogóle to jest fajne, jak stajemy się rodzicami, że my się wielu rzeczy uczymy razem z naszymi dziećmi. Że dzieci są trochę takim motorem napędowym, żeby poodkrywać różne rzeczy.
No właśnie przykre, że nie, przypominamy sobie, odświeżamy, tylko musimy się uczyć od nowa.
Tak. Ale wracając do pytania, które zadałeś, czyli co kiedy dziecko jakoś nie potrafi nazwać tych emocji, nie? Że nie przyjdzie i nie powie, mamo, tato, jestem zły, jestem smutny, jestem zmartwiony, czuję wstyd. W porządku. To jest okej, jakby, że dzieci nie potrafią jeszcze tego zrobić. Natomiast fajnie, kiedy się z nami komunikują, czyli to, że powiedzą, że zimno mi w brzuch. Albo to, że przyjdą się przytulić i my widzimy, że coś tam się dzieje. To jest fajne. Czyli zobacz, że dzieci niekoniecznie nam to zakomunikują słowami, ale pokażą nam swoim zachowaniem. I o tym musimy pamiętać, że dzieci nie wszystko wyrażają słowem, ale bardzo dużo rzeczy możemy zaobserwować, więc my też musimy bacznie dzieci nasze obserwować i cały czas na nie patrzeć, trochę jak tacy detektywi, obserwować zmiany zachowania, tak? Czy nagle dziecko, my bardzo łatwo zauważamy, jak dzieci stają się agresywne, ale przecież zmiana zachowania to jest też to, kiedy dziecko nagle staje się zbyt spokojne i wycofane. Kiedy gorzej śpi, to jest zmiana zachowania, zmiana apetytu. Kiedy ma jakieś takie somatyczne bóle, boli brzuch, boli głowa, których się nie da medycznie wytłumaczyć. To też są takie sygnały, że coś na tym tle emocjonalnym może się dziać. Naturalnym językiem dzieci jest przecież zabawa, więc może w figurkach, zabawą figurkami nagle się przejawia jakiś wątek, który nam może pokazać, że coś tam się u tego dziecka dzieje. Że my możemy, czytając jakąś książeczkę, zapytać, a ty też tak czasem masz? Jak bohater książki, że opowiadając jakąś historię, co u nas w pracy, możemy powiedzieć, a u was w przedszkolu też tak czasami bywa.
Czy no my właśnie, możemy bo trochę ja wiem, zaprosić? Że tutaj o emocjach możesz rozmawiać 17 godzin, a jednak ustaliliśmy, tak, że będziemy trzymać jakieś ramy tego podcastu. Więc jeżeli zauważymy którąś z tych rzeczy, którą wymieniłaś wcześniej, nie? Typu na przykład bóle, zmiana zachowania, to czy zauważamy coś niepokojącego? Czy my możemy podejść do tego dziecka i zapytać się, słuchaj, wszystko jest okej? Okay? No bo zakładam, że będzie, tak, jest okej, okay, nie? No bo on nie wie, co mu jest. Możemy zadać takie pytanie, czy lepiej nie zadawać, a obserwować i działać?
Możemy zadać. Jakby to jest, pytać jest w porządku, nie? Więc zawsze możemy zadać, ale jeżeli dziecko odpowiada, że jest okej, okay, a ja dalej mam podejrzenie, że coś tam zgrzyta, to ja mogę zadać to pytanie drugi raz inaczej. Czyli wiesz, wydaje mi się, że ostatnio jesteś jakiś taki zmartwiony, chcesz o czymś pogadać? Pamiętaj, że zawsze możesz mi wszystko powiedzieć, zawsze znajdziemy jakieś rozwiązanie. Że ja mogę gdzieś tam faktycznie właśnie jakąś taką historię z tej mojej pracy przynieść, która gdzieś tam być może będzie analogiczna, tak? Czyli trochę takim...
Wykluczenie takie.
Nie chcę powiedzieć takim podstępem, może bardziej sprytem, pokazując, że te sytuacje są normalne. Ale to, o czym musimy pamiętać, to też, że dużo chętniej dzieci będą się z nami dzielić różnymi swoimi przeżyciami, kiedy będą wiedziały, że będą z tym przyjęte. Czyli zobacz, że w każdej
sytuacji... Czyli znowu mamy, zbieramy owoce, które zasialiśmy.
Dokładnie. W każdej sytuacji, w której dziecko do nas przyszło i na przykład powiedziało, mamo, w przedszkolu się nikt nie chce ze mną bawić. A ja na to odpowiedziałam, wiesz co, no jak ja widziałam, jak ty wyrywasz zabawki innym, to ja się im wcale nie dziwię, że się nie chcą bawić. No to już to dziecko więcej do mnie nie przyjdzie. No bo ono się dzieli jakimś swoim zmartwieniem i zostało skrytykowane i ocenione. O tym też można pogadać, jeśli ja widzę taki problem. Ale nie teraz, kiedy dziecko do mnie przychodzi z tym swoim problemem.
No tak. Teraz mi się przypomniało, co mi pomogło najłatwiej rozmawiać z Frankiem o emocjach i pokazywać mu te emocje.
No, to jestem ciekawa, bo
no właśnie
dla ciebie też to wcale nie jest takie oczywiste, tak, mówić nie, o swoich emocjach.
Tak, tak. No, no dzisiaj mam z tym problem, nie ukrywam tego. Ale tutaj będzie teraz, no nie autopromocja, ale jednak promocja, bo była to praca nad tym e-bookiem 100 zabaw o dziecięcych emocjach, który już ma 2 lata, 3 lata. I z Frankiem przerobiliśmy praktycznie wszystko.
No tak, bo był testerem.
Był testerem. I jak ja zobaczyłem kipiącą złość, tam ocet sodą, który wylatuje... Tak. Myślę, kurde, nie? Potem się zdenerwowałem gdzieś. Mówię, o, właśnie ta soda ze mnie wylatuje, nie? Ten ocet, nie? Mówię, wow, nie? Także...
Tak, faktycznie zapomniałam w ogóle o tym e-booku jakoś teraz, a wracając do twojego pytania, jak możemy rozmawiać z dzieckiem, to zabawa jest naturalnym językiem dziecka, więc faktycznie czasami jak my sobie zrobimy taki wulkan, to możemy zapytać, hej, a ty czasami jesteś takim wulkanem?
Tak, no i Franek potem przychodzi i mówił, tato, dzisiaj ze mnie się wysypało jak z wulkanu, nie?
Dokładnie.
Nie wiem w ogóle o co
chodzi. I tak jest dziecku łatwiej się komunikować, nie wprost, bo dzieci żyją w tym takim trochę świecie magii i fantazji.
Czego życzymy też dorosłym.
I sobie też na to pozwólmy.